więc zaprofanowana. 21 grudnia 2010.00. Tradycyjna książka z określoną liczbą faktów ustępuje miejsca otwartej przestrzeni informacji, której przypisy i odsyłacze rozwidlają się bez końca, kreując nowe podteksty i metateksty. Według współczesnych entuzjastów elektronicznej cywilizacji następuje koniec ery książki. Jej zasadnicze cechy, takie jak linearność i ograniczoność, zastępowane są przez hipertekst, którego główną zasadą budowy jest nieskończona ilość skojarzeń. Jak kultura obrazu i ekranu zmienia nasze myślenie? Czy jest ona kompatybilna z gospodarką opartą na wiedzy, a wiedz na nauce? Czy przeciwnie, pomiędzy obrazami i wiedzą istnieje sprzeczność, która może doprowadzić do coraz większej irracjonalizacji życia społecznego i gospodarczego? Pytania wydają się retoryczne, bowiem już D. Bell w książce opublikowanej w 1973 rok zauważył: prawdą jest, jak sądzę, że kultura współczesna to raczej kultura obrazu niż druku. Znak zapytania, względne znaczenie druku i obrazu w kształtowaniu wiedzy ma jednak swoje konsekwencje dla spójności kultury. Druk pozwala na spokojne zastanowienie się nad tekstem i na dialog. Nie tylko kładzie nacisk na poznanie i na znaczenie symboliczne, ale, co najważniejsze, na sposób konceptualizacji myśli. Media wizualne, mam na myśli film i telewizję, narzucają widzowi swe tempo i, kładąc nacisk raczej na obraz niż na słowo, skłaniają nie do konceptualizacji, lecz do dramatyzacji. Od momentu napisania tych słów minęło 37 lat. Komputery zawojowały świat, a internet połączył ludzi w jedną globalną wioskę. Lev Manovich, amerykański badacz mediów, analizując dzisiejsze życie codzienne, doszedł do wniosku, że jest on wypełnione oglądaniem różnego rodzaju ekranów, na które ludzie spoglądają prawie bez przerwy. Dlatego też nazwał nasze społeczeństwo społeczeństwem ekranu i wirtualnego obrazu. S. 164204. Krytyka mitu. Fakt ten zaczął powoli docierać do naukowców, którzy podzielili się na dwie grupy. Pierwsi etnografowie, socjolodzy, zafascynowani społeczeństwem komunikacyjnym, dochodzą do wniosku, że obraz wprawdzie nie może zastąpić druku, jednak powinno się go uznać za równie ważny jak słowo element pracy badawczej. Drudzy, na przykład francuski filozof Regis Debray, próbują tworzyć od końca lat 90. XX wieku nową dyscyplinę poznawczą, która bada wpływ technik komunikacyjnych na procesy społeczne, polityczne i gospodarcze. To właśnie w ich książkach i artykułach można znaleźć najbardziej radykalną krytykę mitu globalnego raju komunikacyjnego, który obiecywali twórcy internetu. Francuscy naukowcy skupieni wokół pisma, medium. Na pytanie, jak kultura obrazu i ekranu wpływa na strukturę naszego myślenia, odpowiadają, że obraz nie może przekazać treści czy wypowiedzi negatywnych. Stąd wniosek, że możliwość lub projekt, wszystko, co zaprzecza konkretnej rzeczywistości lub poza nią wykracza, nie przechodzi na mały ekran. Wyłącznie pismo dysponuje sposobami oznaczenia opozycji i negacji. Po drugie, obraz może pokazać tylko jednostki, a nie kategorie lub typy. Obraz jest zaprzeczeniem ogólności. Cecha ta uniemożliwia wyartykułowanie przez obraz takich kategorii, jak równość czy wolność. Po trzecie, obraz nie zna operatorów typu albo, lub, jeżeli, to. Obraz może się posługiwać tylko zestawieniem i dodawaniem na jednym planie rzeczywistości, bez możliwości pojawienia się metapoziomu logiki. Myślenie przez obraz nie jest ani logiczne, ani nielogiczne. Jest raczej myśleniem alogicznym, mającym formę mozaiki, a nie naukowych hipotez. Myślenia mozaikowego w przeciwieństwie do naukowej hipotezy nie można zweryfikować. Po czwarte, obraz zawsze należy do teraźniejszości, wyraża linearne następstwo chwil teraźniejszych. Po piąte, jak pisze Rock, Debray, obraz zarejestrowany, w przeciwieństwie do języka pisanego, nie może poddawać siebie samego refleksji, dokonując zwrotu ku sobie. Myśli on nas, lecz nie myśli siebie. Wynika z tego jednoznacznie, że kultura obrazkowa jest zaprzeczeniem myślenia racjonalnego. Jest to tym groźniejsze, że cała nasza edukacja, od momentu jej informatyzacji, zarówno przedmiotów ścisłych, jak i humanistycznych, jest coraz bardziej podporządkowywana myśleniu obrazkowemu. Wygląd ekranu ewoluował w miarę postępu technicznego, przełomem było pojawienie się peceta. Wtedy producenci sprzętu komputerowego i oprogramowania zrozumieli, że upowszechnienie się komputerów osobistych wymaga adaptacji trudnego, specjalistycznego języka obsługi komputerów do języka przyjaznego dla nieprofesjonalistów. Dlatego wprowadzono język ikon, uniezależniający komunikowanie się użytkownika od jego etnicznego języka. Rozbudowano systemy operacyjne o funkcje ułatwiające korzystanie z komputera. Język okien Windows, zdaniem wielu badaczy, był czynnikiem decydującym o eksplozji rynku komputerów osobistych. Na odkryciu w istocie lingwistycznym, dostosowaniu języka do wymagań i możliwości jego potencjalnych użytkowników, zbudował swoją potęgę Microsoft. Miało to i ma nadal ogromny wpływ na całość życia społecznego, ale przede wszystkim na system zdobywania wiedzy i nauczania zarówno w liceach, jak i gimnazjach. S.164205 Ekranizacja wiedzy. Od 20 lat obserwujemy stopniową ekranizację podręczników szkolnych. Zaryzykowałbym twierdzenie, że pod wpływem systemu Windows kultury informatycznej następuje ikonizacja naszego systemu edukacji. Strona podręcznika na przykład języka polskiego przypomina do złudzenia ekran komputera poruszany za pomocą systemu operacyjnego Windows. Jakie to może mieć konsekwencje dla poziomu nauczania? Czy obserwowane od pewnego czasu obniżenie progu, na przykład zrozumienia tekstu literackiego, nie jest związane ze sposobem jego przedstawienia i interpretacji, czy wielokrotnie krytykowana przez najwybitniejszych polonistów matura z języka polskiego, polegająca na mechanicznym kojarzeniu pojęć, a nie zrozumieniu tekstu, nie jest pochodną właśnie ikonizacji nauczania, czy w konsekwencji proces edukacji w szkołach średnich nie zmienia się powoli w zaprzeczenie samej istoty nauczania, które od wieków polega na zdobywaniu wiedzy, a nie tylko umiejętności? Jeżeli czytelnik myśli, że przesadzam, to proszę przejrzeć maturę z polskiego serwowaną uczniom FXX i wieku w naszych liceach. Pytania do tekstu są postawione w taki sposób, by umysł ucznia zamienić w internetową wyszukiwarkę, która znajduje słowa zawarte w pytaniu i automatycznie przepisywać odpowiedź znajdującą się w pobliżu tegoż słowa, tego typu umiejętność. Bo nie ma to nic wspólnego z wiedzą, jest nagradzana, ba, nauczyciele i korepetytorzy wręcz mówią swoim podopiecznym. Nie myśl, tylko szukaj w tekście odpowiedniego fragmentu i go przepisuj. Ekran komputera podłączony do światowej pajęczyny organizuje wiedzę dokładnie odwrotnie, niż czyniła to technologia druku. Hipertekst, którego zasady upowszechnił internet, zastępuje bardziej ograniczony sposób informacji drukowanej. Tradycyjna książka z określoną liczbą faktów ustępuje miejsca otwartej dziedzinie informacji, której przypisy i odsyłacze rozwidlają się bez końca, kreując nowe podteksty i metateksty. Następuje, według współczesnych entuzjastów elektronicznej cywilizacji, koniec ery książki. Jej zasadnicze cechy, takie jak linearność i ograniczoność, zastępowane są przez hipertekst, którego główną zasadą budowy jest nieskończona ilość skojarzeń. Książka jest autonomiczna, ma początek i koniec. W hipertekście samo założenie początku i końca znika. Pozostaje tylko punkt startowy, z którego użytkownik sieci łączy się z odpowiednimi materiałami. Drukowana książka jest produktem, który wymaga skupienia uwagi w trakcie czytania. Hipertekst jest procesem, ciągle się przekształca i nigdy nie jest skończony, a przy tym jest ulotny, budzący tylko skojarzenia i nie wymagający skupienia uwagi jak modlitwa czy czytanie. S.164206 Podniecający hipertekst. Człowiek zmienia się powoli w elektroniczny strumień linków, jak napisał polski poeta, w próżnię, przez którą przebiegają fale. Słowo skłania do konceptualizacji, obraz do dramatyzacji rzeczywistości, natomiast obraz wirtualny i hipertekst do jej mafizacji. Internauta skaczący po hiperłączach. Sama ta internetowa wędrówka go podnieca i uniemożliwia racjonalne myślenie. W pogoni za wyjaśnieniem jakiegoś zjawiska dochodzi nieuchronnie do wniosku, że wszystkim rządzą zakulisowe spiski, gangi, mafie i pozbawione skrupułów grupy interesu. Internauci nie umieją już czytać ani pisać, ponieważ dzięki internetowej Wikipedii i dwóm funkcjom wytnij i wklej wiedzą wszystko, więc wycinają i wklejają, zmieniając się powoli w bezrefleksyjne automaty. Internet nie jest szansą dla demokracji, lecz jej największym zagrożeniem, trywializuje i wulgaryzuje wiedzę. Jego wpływ na społeczeństwo można porównać tylko z popularno-naukowymi broszurkami wydawanymi w latach 20XX wieku, czy pomiędzy myśleniem mafijnym a ciągłym festynem. Ala Woodstocki, internet ma nam coś jeszcze do zaproponowania? Niestety, nie. Rok. Debray stwierdza, pogląd, że można zapewnić przekazywanie kulturowe za pomocą środków technicznych komunikacji, stanowi jedną z najbardziej typowych iluzji społeczeństwa komunikacyjnego. Kryterium przekazywania wiedzy i kultury nie jest obecność lub brak interfejsu maszynowego między człowiekiem a człowiekiem lub człowiekiem a kulturą, lecz przeciwnie, obecność lub brak interfejsu instytucjonalnego. Telegraf, telefon, telewizja, komputer służą do komunikacji, a nie do przekazywania wiedzy. Przekazywanie jest komunikacją optymalizowaną przez instytucję, zakorzenioną w tradycji, czyli społecznej pamięci. Szkoła, aby wypełnić swoje funkcje przekazywania wiedzy, musi być chroniona od metodologii nauczania wypracowywanych w kulturze internetu, która jest zaprzeczeniem nauki i wiedzy. Narzędzie komunikacji, które unicestwia czas, jest największym wrogiem tego, co stanowi podstawę współczesnego społeczeństwa wiedzy.